Koleje życia.
Jednym z prelegentów konferencji, o której mówimy, był profesor Andrzej Paszewski z Polskiej Akademii Nauk, genetyk. Swoje wystąpienie poświęcił przyczynom orientacji homoseksualnej. Odpowiadał na pytanie, co wnoszą badania nad bliźniakami jednojajowymi. I właśnie o te przyczyny pana profesora zapytałam.
Dla genetyka problem, skąd się bierze homoseksualizm, jest problemem realnym.
Są to uwarunkowania genetyczne czy środowiskowe, jak teraz wielu mówi, kładąc akcent na środowiskowe.
Więc ja myślę jedno i drugie, to na pewno, to znaczy z tych badań w tych bliźniakach jest na pewno jakaś determinacja biologiczna, czy to jest bezpośrednio związane z danymi wariantami genów, czy z ich regulacją, ich ekspresji, czyli ich uaktywniania, co następuje zawsze w czasie rozwoju organizmu. Bo właśnie regulacja aktywności genów prowadzi do tego, że nasze komórki różnicują się na komórki wątroby, skóry itd. Ta regulacja nazywa się regulacją epigenetyczną i ona jest wpisana w normalny program rozwojowy. Z tym, że na tą regulację mogą wpływać w negatywny stopniu różne czynniki środowiskowe. Już w tej chwili na przykład stres, odżywianie, sposób życia, narkotyki. Na przykład teraz ten obserwowany wzrost zachorowości na raka, to nie jest to, że populacja, nagle jakieś mutacje nowe powstają w tak krótkim czasie, tylko to są czynniki środowiskowe, które na to wpływają. W tej chwili się uważa, że to jest pewna mutacja, ale dochodzą do tego czynniki epigenetyczne, co razem mogą tą transformację nowotworową zaczynać. To, że na przykład była praca o szczurach, stwierdzili, że matki szczurze, jeżeli jeden dzień nie troszczą się o te szczury, to się grooming nazywa, to znaczy głaskanie, pieszczenie i tak dalej, to potem u ich córek następuje wzrost hormonu luteinizującego, a u synów znacznie obniżona aktywność seksualna. To są tak dalekie, wie pani, czasem skutki, zupełnie nieprzewidywalne.
Oprócz tych czynników środowiskowych, takich jak dieta, to co pan powiedział, stres, pewno jest znacznie więcej.
Oczywiście. Tych czynników jest bardzo dużo. Autor, który się tym zajmuje, wyodrębnił aż ich 46 rozmaitych czynników środowiskowych, z których statystycznie każdy może działać bardzo słabo, ale w indywidualnym przypadku ten czynnik może być akurat decydujący.
I też homoseksualizm danej osoby może mieć takie indywidualne przyczyny.
Tak, tak się teraz jak najbardziej tak, że to jest każdy przypadek homoseksualizmu, oni tak w tej chwili interpretują, ma swoją indywidualną historię.
Drążę tak ten temat z tego powodu, że słyszałam, że są podejmowane próby leczenia homoseksualizmu. I pytanie, na ile są skuteczne i w jakim wariancie? Tym genetycznym uwarunkowaniu czy środowiskowym?
Nigdy dokładnie nie wiadomo, w jakim wariancie. To znaczy, jest cały szereg prac na tych psychiatrów, psychologów, którzy wiedzą, że mają sukcesy w odwracaniu orientacji homoseksualnej, ale nie u wszystkich. To jest zwykle, jak pamiętam, to czasem trwa kilka lat. Trzeba to robić bardzo delikatnymi metodami, a czasem się udaje. I myślę, że powodzenie albo niepowodzenie w danym przypadku zależy właśnie od, jakie przyczyny były spowodowane powstawaniu tej orientacji homoseksualnej. Jak jest bardzo silny czynnik genetyczny, bo on, to też jest pewna skala większych, mniejszych, to może być wtedy trudniejsza sprawa. Ale jeżeli jest czynnik właśnie kulturowo-środowiskowy, to może być łatwiej. Ale to są moje takie gdybania, ale myślę, że to tak było.
Czy orientacja homoseksualna może ulegać zmianie w jakimś etapie życia?
Tak, tak. Czasem może być zmiana w wieku 15, 25, 40, 70 lat. I to, co jest bardzo charakterystyczne u młodzieży właśnie w wieku 16, w tym przedziale wieku 16-17 lat, ci, którzy deklarują, że są homoseksualistami, to w ciągu roku, to były dania amerykańskie, zmienia ich się ta orientacja w 98% na heteroseksualną. Ale również się zmiana wśród dorosłych, z tym, że nie zawsze jest to łatwo badać. Na przykład ex-geje niechętnie mówią o swojej przeszłości homoseksualnej. Także to dotarcie nie zawsze jest łatwe, ale ogólnie się ocenia, że jest w populacji jest więcej ex-gejów niż aktualnie czynnych gejów.
To, o co w tej chwili się spieramy społecznie, to czy homoseksualizm jest normą, chorobą czy wynaturzeniem?
To znaczy, to jest sprawa już terminologii, czy jest normą, czy jest patologią. Ja to parę lat temu w Znaku, w takim artykule o homoseksualizmie, napisałem wprost, że to jest patologia i jak rozmawiam z psychiatrami czy psychologami, to oni też uważają, że to jest odejście od normy. No, wie pani, seksualność to jest ewolucyjnie wypracowana przez miliony lat strategia, która ma duży sens biologiczny. Prowadzi za sobą zróżnicowanie anatomiczne, fizjologiczne, hormonalne i Bóg wie jakie. Trudno uznać, że jest zróżnicowanie układu moczopłciowego z układem pokarmowym. To są naprawdę dwie różne rzeczy. I używanie układu pokarmowego do aktów seksualnych, no trudno uznać, że to jest normę. No.
W ciągu pana życia zawodowego dziedzina, którą pan uprawia, genetyka, nabrała ogromnego przyspieszenia i rozwoju.
Szalenie. Genetyką się zacząłem zajmować w latach 60. to na przykład prawie, że nie było lekarzy w Polsce, którzy mieli jakiekolwiek dobre rozeznanie w genetyce człowieka. Do mojego szefa, profesora Gajewskiego, bardzo znanego i zasłużonego genetyka, właśnie widziałem, jak przychodziły setki, dziesiątki lekarzy, żeby się uczyć najpierw tych badań chromozomów, bo to się od tego zaczęło, że przede wszystkim jak były wady genetyczne, to badano chromozomy, czy nie ma jakich zaburzeń w ogóle w samych chromozomach, bo te można zobaczyć pod mikroskopem, prawda? I to jest od cytogenetyki to się zaczęło, gdzie właśnie w zakładzie, w którym pracowałem, ona była dobrze rozbudowana, także ci lekarze przychodzili się uczyć od nas. I to się, wie pani, teraz genetyka człowieka to jest bardzo rozbudowana w tej chwili dziedzina i tu to zupełnie jest nieporównywalne, ale to cała biologia, wie pani, się zmieniła w ciągu mojego życia zupełnie niesamowicie. I to, wie pani, aż trudno gonić literaturę w tej materii. Na szczęście są pewne opracowania takie podsumowujące, które mogą trochę rozjaśniać i widzieć, jak ta ewolucja, jak ta postęp wiedzy następuje.
Oby tylko zawsze służył człowiekowi, a nie był przeciwko.
Pani, nauka jest, wyniki naukowe są neutralne, a jak się je wykorzysta, to jest co innego. Jak ktoś pracuje nad toksyną bakteryjną, to może służyć do znalezienia lekarstwa i przeciwwagi, ale może to służyć jako broń bakteriologiczna. To tak samo energia przecież atomowa. Można robić bombę, a może służyć produkcji energii elektrycznej. Znaczy, ja myślę, że naukowcy jednak powinni brać pod uwagę to, jak mogą ich wyniki być wykorzystane i czasem wstrzymać się na przykład z publikacji, gdzie są wyraźne przesłanki, że mogą być wykorzystane do jakichś niecnych celów. To trzeba brać pod uwagę.
Naszym pragnieniem jest, żeby ta audycja służyła dobrej sprawie. Pani doktor mówiła o biomedycznych aspektach kształtowania tożsamości płciowej na tej konferencji, kładąc mocny akcent na znaczenie prenatalnego okresu życia.
No, moją pasją, jak ja zawsze mówię, są brzuszki, czyli prenatalny okres życia. I dlatego jak gdyby pokazuję, że jest to jeden z najważniejszych momentów w naszym rozwoju. Bo ja zawsze mówię, wiele rzeczy później można zmienić, ale tam tworzy się ciało, tworzy się psychika. Jeżeli stworzy się nieprawidłową bazę, to bardzo trudno zmienić tą bazę, zwłaszcza, że pewnych procesów prenatalnych nie jesteśmy w stanie ani odwzorować, ani naśladowywać, ani rehabilitować, tak? One już po prostu takie zostają.
Jeżeli mielibyśmy puentować, bo powoli zmierzamy w tym kierunku, to należałoby powiedzieć, że tę tożsamość płciową kształtuje nam biologia,
środowisko i to społeczne i przyrodnicze, tak? Także dużo tu jest czynników i myślę, że trudno jest tak podsumować jednym słowem, tak? Co może na to wpłynąć. Ja zawsze mówię, że jest tak dużo niuansów, które mogą zmienić tożsamość płciową, że bardziej uprawomocnieni jesteśmy dbając o to, żeby to środowisko łona było jak najpiękniejsze, jak najczystsze, tak? I wtedy mamy większą pewność, że nie zaszkodzimy, bo wymieniając, co można zrobić źle, to możemy tylko człowieka przestraszyć, tak? Zadbajmy, żeby to był najpiękniejszy moment dla mamy, dla taty, dla poczętego dziecka i będzie dobrze.
Ważne jest ten okres, te 9 miesięcy, ale ważne są też pokolenia wcześniejsze.
Tak, ja bardzo często mówię, że tożsamość płciowa to jest odpowiedzialność międzypokoleniowa, bo tak naprawdę nasze komórki jajowe, tak, czyli te, które ja przekażę moim dzieciom, to one się ukształtowały w organizmie moich rodziców, tak? To od nich pochodzi materiał genetyczny, z którego zostaną ukształtowane moje dzieci. Ja bardzo często mówię tak, moi rodzice dali mi glinę, a ja z tej gliny mogę ulepić dziecko. W związku z tym jest to odpowiedzialność międzypokoleniowa. Oni mi coś dają, albo pięknego, albo byle jakiego, ale ja się muszę starać zrobić z tej gliny najpiękniejszy twór, jaki mogę zrobić, tak?
Te obecne czasy nie służą temu wyciszeniu w okresie ciąży. Stres, gonitwa, tak wiele czynników może nam zaburzyć geny i potem się zastanawiamy, co się takiego stało.
Ja myślę, że dochodzi ten czynnik, o którym profesor Paszewski mówił, mianowicie o tych szczurach. Wystarczy jeden dzień nie zajmowania się dzieckiem, i już się to odbije na następnym pokoleniu. Pani redaktor wspomniała o stresie, o cywilizacyjnych elementach. Ja bym dodał niestety zaburzone relacje ludzkie, międzyludzkie. One będą wpływały bardzo mocno. Jeżeli no, dziecko od najmłodszych lat doświadcza stresów z tym związanych, odrzucenia w jakiejkolwiek formie, no to będziemy mieć niestety efekty także w poczuciu własnej tożsamości.
Chciałam jeszcze zapytać o teorię neutralności płciowej. Skąd się to wzięło?
To jest wątek, którego wolałbym nie podejmować, ponieważ musielibyśmy całą tematykę ideologii gender podjąć i parę wątków z tym związanych. Ja myślę, że to, co jest ważne w naszym spojrzeniu, to nie uogólnianie, ale raczej uszczegółowianie. To spotkanie z panią Judytą dzisiaj pokazuje, że kiedy spotykamy konkretnego człowieka, on ma swoją historię, swoje cierpienie, swoje problemy. Jak będziemy generalizować, no to musielibyśmy tych wszystkich ludzi jakoś poklasyfikować, powsadzać do jakichś szufladek. Natomiast jak mamy konkretną historię życia człowieka, to odkrywamy, że on nie jest neutralny. On jest bardzo wrażliwy, on jest bardzo możliwy, łatwy do zranienia i on ma wiele obszarów, w których możemy go albo dowartościować, docenić i pozwolić mu nawet nosić, jak to zostało powiedziane, ten ciężar czy krzyż, albo możemy go popchnąć do decyzji, ponieważ nie ma wsparcia do decyzji tak trudnych jak no, operacja zmiany płci.
Jest jeszcze dużo do zrobienia w tej sferze świadomości naszej. Mogłabym powiedzieć po tej konferencji, mimo że dużo z niej wyniosłam, że wiem, iż nic nie wiem.
Mniej więcej tak. Dlatego pocieszając, wszystkie teksty zostaną opublikowane, więc będzie można z nich skorzystać w czasopiśmie Family Forum. Natomiast poza tym wymiarem wiedzy, powiedzmy, świeckiej, jest jeszcze duży obszar do przepracowania, także nazwijmy to religijny, albo sakramentalny, albo świadomości, nie?
Całej duchowości.
Dokładnie
tych osób.
Tak, dokładnie tak.
Te która osoby, myślę, tak samo cierpi jak psychika, jak fizyczność.
Tak, ja mówiłem na początku konferencji o papieżu Franciszku i o tym jego spotkaniu z transseksualistą. To był dla mnie taki impuls, ponieważ papież Franciszek powiedział, że kiedy ten transseksualista mu napisał, że został odrzucony przez swoją wspólnotę katolicką, to on musiał zareagować i zaprosił go, nie? I ten człowiek po spotkaniu z papieżem powiedział tak, moja dusza doznała pokoju i moje życie dzielę na spotkanie sprzed spotkania z papieżem i po spotkaniu z papieżem. Czasami wystarczy zobaczyć, docenić, uszanować tego człowieka, a czasami trzeba pójść o krok dalej. Znowu mój konkretny kontakt i rozmowa z osobą transseksualną i pytanie, czy ja mogę przystąpić do sakramentów. Przecież ja nie jestem w stanie tego naprawić. I moja odpowiedź poszła po linii, no dobrze, a jak ktoś zabił człowieka, też już tego nie naprawi. Odpuszczamy to zło i dajemy człowiekowi szansę. Nie? Więc myślę, że także chciałbym, żeby to przesłanie dotarło także do osób transseksualnych, że oni także mają drogę nawrócenia, przemiany, możliwości życia chrześcijańskiego i funkcjonowania, jeżeli tylko tego chcą.
Jeżeli mogę się tylko tak wtrącić, to z biologicznego punktu widzenia oni nie są niczemu winni. Mhm. Im ten krzyż został zadany, tak? Więc bardzo często oni mają poczucie winy i nie wiedzą w sumie za co, dlaczego ktoś mnie ukarał, albo czasami mówi się, Pan Bóg mnie ukarał, rodzice, ktoś tam, tak? tak się stało, to jest twój krzyż i teraz najtrudniejsze to jest to, znajdź sobie drogę z tym krzyżem. Dobrze byłoby, fajnie byłoby, żeby był ktoś, kto cię w tym niesieniu krzyża wesprze, tak?
Jak usłyszeliśmy od pani Judyty, ten krzyż wcale się nie skończył, prawda?
Wiecie, oczywiście, bo trzeba zbudować inną historię życia. Ta pani od 10 lat, bardzo uczciwy człowiek, no, boryka się z pytaniami dotyczącymi swojego życia, choćby religijnego, nie? Ona także musi zaplanować przyszłość. Ona żyje w środowisku i ma swoją, jak my to nazywamy, trudną tajemnicę. Nie?
A to, co my możemy zrobić jako społeczeństwo, to dać wsparcie, a nie stygmatyzować.
Tak, dlatego mottem tej konferencji było nie antagonizować, nie osądzać, ale dostrzec człowieka, mieć dla niego szacunek i starać się go podnieść, bo on idzie i coś dźwiga z sobą.
Serdecznie dziękuję za udział w tej trudnej audycji. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Żegnam się. Danuta Starzec.
Dobranoc Państwu.
Słuchaj audycji Danuty Starzec. Koleje życia. W każdą środę od 19:00.